wskroś. Witamy Państwa,
Włodzimierz Patuch
i Bartłomiej Zapawa.
Świat na wskroś.
Rozpoczynamy naszą audycję jak co tydzień od przeglądu najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Prezydent Francji uważa, że brak zobowiązania do neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku będzie wiązać się z brakiem dostępu do unijnych funduszy. Emmanuel Macron mówił o tym na zakończenie szczytu w Brukseli, gdzie w nocy europejscy przywódcy porozumieli się w sprawie celu neutralności klimatycznej, ale Polska została wyłączona, bo jak tłumaczyła, na razie nie może zobowiązać się do realizacji tego celu.
Jeśli Polska ostatecznie nie zobowiąże się do tego celu, to sama postawi się poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności, powiedział prezydent Francji. Premier Mateusz Morawiecki uważa jednak inaczej. Szef rządu mówił na konferencji kończącej szczyt, że transformacja energetyczna w Polsce będzie wspierana przez Unijny Fundusz Sprawiedliwości Transformacji, a najbliższe miesiące będą poświęcone negocjacjom na temat warunków wypłaty funduszy.
Według premiera Morawieckiego uzyskane w nocy zapisy dotyczące wyłączenia Polski z zasady neutralności klimatycznej to najlepszy z możliwych mechanizmów realizacji ambitnej polityki klimatycznej. Jak mówił premier, stanowisko rządu zwiększa szanse Polski na uzyskanie realnych pieniędzy na transformację energetyczną.
Polska uzyskała zwolnienie z zastosowania zasady neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ponadto nasz kraj będzie dochodził do tego celu w swoim tempie, bez wyznaczania nowej daty zerowego bilansu pochłaniania i emitowania gazów cieplarnianych. Do tematu neutralności klimatycznej Rada Europejska powróci na szczycie w czerwcu 2020 roku.
Królowa brytyjska Elżbieta II powierzyła premierowi Borisowi Johnsonowi misję utworzenia nowego rządu. Johnson został przyjęty przez królową w pałacu Buckingham. Kierowana przez niego partia konserwatywna zdobyła w czwartkowych wyborach samodzielną większość w Izbie Gmin. Uzyskała 364 mandaty na 650 możliwych.
Wcześniej na konferencji prasowej premier Boris Johnson zapowiedział wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycznia przyszłego roku. Podkreślił, że zwycięstwo wyborcze daje mu mandat do sfinalizowania Brexitu. Jego zdaniem wynik wyborów kończy godne pożałowania groźby organizacji drugiego referendum brexitowego.
W Szkocji większość okręgów przypadła nacjonalistycznej SNP, odpowiadającej się za niepodległością Szkocji. Tymczasem Partia Pracy i Liberalni Demokraci szukają nowych przywódców. Jeśli Boris Johnson 31 stycznia wyprowadzi Wielką Brytanię z Unii na podstawie wynegocjowanej przez siebie umowy, rozpocznie się wtedy okres przejściowy i kolejne negocjacje na temat stosunków między Wielką Brytanią a wspólnotą.
Zwycięstwa Borisowi Johnsonowi pogratulowali przywódcy Unii Europejskiej obecni na szczycie w Brukseli. 27 państw zadeklarowało gotowość bliskich relacji z Wielką Brytanią już poza Unią. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że oczekuje szybkiego przegłosowania umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie, aby przypieczętować uporządkowane wyjście. Ważne jest, abyśmy mieli klarowną sytuację tak szybko, jak to tylko możliwe, powiedział szef Rady. Dodał, że 27 państw gotowe jest bardzo szybko rozpocząć negocjacje z Londynem w sprawie przyszłej umowy handlowej.
Wyniki wyborów Wielkiej Brytanii skomentuje za kilkanaście minut w Świecie na wskroś dr Marcin Galent z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Unijni przywódcy zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję za aneksję Krymu i agresję na wschodnią Ukrainę. Decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Procedury w tej sprawie powinny być sformalizowane do przyszłego tygodnia. Restrykcje, które wygasają pod koniec stycznia, zostaną przedłużone do końca lipca.
To kolejne przedłużenie sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję w połowie 2014 roku. Zgoda była jednomyślna, choć w Unii są kraje nazywane gołębiami, które co jakiś czas sugerują konieczność złagodzenia sankcji bądź ich zawieszenia. Polska jest w grupie jastrzębi i zawsze popierała przedłużenie restrykcji.
Przedłużenie sankcji gospodarczych oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe nadal będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana będzie także sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal będzie także obowiązywać embargo na dostawy broni.
Prezydent Donald Trump pobił swój rekord aktywności na Twitterze. Umieścił w tym tygodniu na tej platformie lub podał dalej prawie 120 wpisów. Amerykański przywódca krytykował procedurę impeachmentu, wytykał wrogość demokratom i skomentował przyznanie tytułu Człowieka Roku magazynu Time Grecie Thunberg.
W ostatnim czasie Donald Trump jest bardzo aktywny na Twitterze. W niedzielę umieścił tam lub podał dalej 77 wpisów, a w środę 105. Wczoraj pobił ten rekord co najmniej 118 wpisami. Gdy Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów debatowała nad artykułami impeachmentu, amerykański prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie wywierał presji na Ukrainę i nie utrudniał śledztwa w tej sprawie. Pytał także, dlaczego takie kraje jak Francja czy Niemcy nie zrobią więcej, aby pomóc Ukrainie, tylko oglądają się na Stany Zjednoczone. Demokratom zarzucał podjęcie próby podważenia wyniku demokratycznych wyborów.
Prezydent Stanów Zjednoczonych używa Twittera jako głównego narzędzia komunikacji ze swoimi zwolennikami. Na platformie tej obserwuje go ponad 67 milionów osób.
Procedura w sprawie impeachmentu wchodzi w decydującą fazę. Czy zakończy ona przed czasem prezydenturę Donalda Trumpa? Porozmawiamy o tym w drugiej części dzisiejszej audycji.
Stany Zjednoczone przeprowadziły test nowej rakiety, która do niedawna była zakazana przez Układ o likwidacji pocisków pośredniego zasięgu INF. Układ ten został zerwany przez Amerykanów latem tego roku z powodu łamania go przez Rosję.
Prototyp użytej do testu rakiety został przystosowany do głowic konwencjonalnych. Pentagon odmówił podania szczegółów na temat nowego pocisku. Poinformowano jedynie, że został wystrzelony ze statycznej wyrzutni z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii i że wylądował w Pacyfiku w odległości około 800 km.
Departament Obrony USA nie ujawnił, jaki jest maksymalny zasięg testowanego pocisku. Wcześniej mówiono, że może wynieść od 3 do 4 tysięcy kilometrów. Próby nowych rakiet mają potrwać kilka lat. Na razie nie podjęto decyzji, gdzie zostaną rozlokowane. Gdyby jednak trafiły do bazy wojskowej na wyspie Guam, to objęłyby swoim zasięgiem Chiny.
Rząd USA wycofa się z układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu INF, argumentując, że Stany Zjednoczone go przestrzegały, podczas gdy Rosja łamała. Prezydent Donald Trump wyraża gotowość renegocjacji układu, ale podkreśla, że powinien objąć on także Chiny.
Stany Zjednoczone ostrzegły jednocześnie Koreę Północną przed konsekwencjami w razie przeprowadzenia zapowiadanego przez Pjongjang na 1 stycznia 2020 roku testu rakiety balistycznej. Wierzymy, że Korea Północna zejdzie z drogi wrogości oraz gruźb i podejmie ważną decyzję rozpoczęcia negocjacji, powiedziała ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Kelly Craft. Jeśli nastąpi odmienny scenariusz, Rada Bezpieczeństwa powinna być przygotowana na podjęcie kroków adekwatnych do zaistniałych wydarzeń. Dodała Kelly Craft, ambasador Chin przy ONZ, powiedział, że priorytetem jest wspieranie negocjacji Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej.
Prezydenci Rosji i Ukrainy zgodnie zobowiązali się do wprowadzenia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Tak wynika ze wspólnego komunikatu podpisanego po rozmowach prowadzonych w Paryżu w formacie normandzkim. Władimirowi Putinowi i Wołodymirowi Żeleńskiemu towarzyszyli prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel.
Strony zobowiązują się do pełnego i wszechstronnego wdrożenia zawieszenia broni wzmocnionego przez wejście w życie wszystkich niezbędnych mechanizmów wspierających zawieszenie broni przed końcem 2019 roku. Napisano w dokumencie. Stany zgodziły się też na dążenie do wymiany więźniów w trybie wszyscy za wszystkich, do czego miałoby dojść także jeszcze przed końcem tego roku.
Przywódcy po zakończeniu rozmów wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że oczekuje zmian w ukraińskiej konstytucji nadających specjalny status Donbasowi. Dodał, że konieczne jest zwiększenie liczby przejść między liniami frontu dla ludności cywilnej oraz wprowadzenie amnestii dla zaangażowanych w konflikt. Rosyjski prezydent uznał spotkanie w Paryżu za pomocne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, choć ocenił, że wznowienie dialogu z rosyjskim prezydentem było bardzo pozytywne, zaznaczył, że po spotkaniu wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Ukraiński prezydent zadeklarował, że jego kraj musi mieć pełną kontrolę nad swoimi terenami na wschodzie i nie pójdzie na kompromis w kwestii utraty któregokolwiek ze swych terytoriów.
2 marca przyszłego roku odbędą się wybory parlamentarne w Izraelu. Taką decyzję podjął tamtejszy parlament Knesset. Będą to 3 wybory w Izraelu w ciągu 1 roku. To konsekwencja przedłużającego się kryzysu politycznego. W ostatnich tygodniach kilku politykom nie udało się sformować większościowego rządu.
W kwietniu tego roku pierwsze z serii wyborów nieznacznie wygrał rządzący dotąd prawicowy Likud premiera Benjamina Netanyahu. Nie udało mu się jednak stworzyć większościowej koalicji i zarządził on samo rozwiązanie parlamentu. We wrześniu nieznacznie wygrał z kolei centrowy blok opozycyjny niebiesko-biali Benny Gantza. Ani on, ani prezydent Netanyahu znów nie byli w stanie stworzyć większości.
Nie wiadomo jednak, czy nowe, trzecie głosowanie przyniesie wyjście z sytuacji. Najnowszy sondaż telewizji Kanał 13 mówi o przewadze centrowej opozycji o 4 miejsca i o możliwości koalicji, ale różnice w liczbach bezwzględnych są niewielkie. Niewiadomą pozostaje też los obecnego premiera. Benjamin Netanyahu został oskarżony o korupcję i nadużycie stanowiska. Polityk może pełnić funkcje publiczne, aż nie zostanie skazany. Jednak w jego partii Likud rośnie opozycja wobec premiera.
Przywódczyni Birmy Aung San Suu Kyi broniła w Hadze swojego kraju przed zarzutami o ludobójstwo. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i niegdysiejsza igona walki o demokrację odrzuciła oskarżenia o to, że birmańskie wojsko brutalnie rozprawiło się z miejscowymi muzułmanami. Aung San Suu Kyi reprezentowała kraj przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze.
Rzecz dotyczy wydarzeń z 2017 roku z birmańskiej prowincji Rakhine. Ofensywa wojska na zamieszkałe głównie przez muzułmańskich Rohingjów tereny spowodowała śmierć tysięcy osób. 700 tysięcy uciekło do sąsiedniego Bangladeszu, gdzie do dzisiaj żyje w prowizorycznych obozach dla uchodźców.
Sprawę przed Trybunał w Hadze wniosła afrykańska Gambia, gdzie większość stanowią muzułmanie. Liderka Birmy Aung San Suu Kyi na posiedzeniu w Hadze odrzuciła stawiane Birmie w pozwie zarzuty ludobójstwa. Argumentowała, że w prowincji Rakhine dochodziło do ataków muzułmańskich bojówek na wojsko i że przestępstwa nie pozostaną nierozliczone. Jeśli członkowie sił zbrojnych popełnili zbrodnie wojenne, to nasz wymiar sprawiedliwości osądzi ich zgodnie z konstytucją, dodała.
Minister obrony Nigru poinformował, że 71 żołnierzy zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku ataku islamistów w Nigrze. Terroryści zaatakowali bazę wojskową w miejscowości Inates w pobliżu granicy z Mali. Liczba zabitych i rannych może wzrosnąć, bo są również osoby zaginione.
Starcie było najkrwawszym w Nigrze od czasu rozpoczęcia przez władze operacji antyterrorystycznej w 2015 roku. Ekstremiści do ataku na bazę wykorzystali artylerię i moździerze. Władze podają, że powodem śmierci tak wielu osób były eksplozje paliwa i amunicji. Na ten moment nie wiadomo, która z działających w regionie grup jest odpowiedzialna za tragedię.
Niger wraz z Burkina Faso, Mauretanią, Czadem i Mali tworzą grupę zwaną G5. Państwa te współpracują w walce z dżihadystami i wspólnie utrzymują specjalną jednostkę szybkiego reagowania. Od 2012 roku, gdy islamiści w północnym Mali zbuntowali się przeciwko władzy centralnej, doszło do rozprzestrzenienia się ich działalności na cały region. Wojna z nimi pochłonęła do tej pory tysiące ofiar.
Strajk przeciwko rządowemu projektowi reform systemu emerytalnego już od ponad tygodnia paraliżuje życie we Francji. Protest organizują centrale związkowe z komunistyczną CGT na czele, które domagają się pozostawienia istniejących zasad. Pociągi i metro kursują w bardzo ograniczonym zakresie. Protestujący blokowali wyjazd z 16 stołecznych zajezdni autobusów prowadzonych przez niestrajkujących kierowców. Interweniowała policja.
Związkowcy zablokowali porty w Hawrze i w Marsylii, a także magazyny paliw. Na wielu stacjach zaczyna brakować benzyny i oleju napędowego. Protestujący grożą, że jeśli rząd nie wycofa się z planów reformy, to będą strajkować także przez całe święta Bożego Narodzenia, torpedując w ten sposób plany milionów Francuzów wybierających się ze świątecznymi wizytami do najbliższych albo na zimowe ferie.
Włoski sąd apelacyjny odłożył decyzję o eksmisji słynnej rzymskiej kawiarni Caffè Greco, związanej z historią europejskiej kultury. W kawiarni eksponowanych jest wiele dzieł sztuki i pamiątek pobywających w niej m.in. Goethem, Byronie, Gogolu, Mickiewiczu czy Norwicie.
Spór między właścicielem rzymskim szpitalem a dzierżawcą lokalu toczy się od lat. Szpital chce wynająć kawiarnię położoną w historycznym centrum miasta przy Via Condotti znanej firmie odzieżowej, gotowej płacić wielokrotnie wyższy czynsz. Problem polega na tym, że do właściciela należy lokal, a do dzierżawców znajdujące się w nim dzieła sztuki ogromnej wartości, a także pamiątki. Kwestia będzie przedmiotem rozprawy pod koniec stycznia.
Premier Etiopii Abiy Ahmed odebrał w Oslo pokojową Nagrodę Nobla. Został wyróżniony za zasługi na rzecz procesu pokojowego z sąsiednią Erytreą, z którą jego kraj był w stanie wojny od 1998 do 2000 roku. Po latach wzajemnej, nieustającej wrogości w 2018 roku państwa te wznowiły kontakty dyplomatyczne.
Pokojowego Nobla, w przeciwieństwie do nagród w innych dziedzinach, przyznaje nie instytucja szwedzka, a norweska. Pięcioosobowy komitet wybierany przez Storting, norweski parlament.
Tymczasem w Sztokholmie Olga Tokarczuk odebrała literacką nagrodę Nobla za 2018 rok. Podczas uroczystości w Filharmonii Sztokholmskiej złoty medal i dyplom polskiej pisarce wręczył król Szwecji Karol XVI Gustaw. Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej złożył laureatce gratulacje w języku polskim. Powiedział, że Olga Tokarczuk w swojej twórczości pokazała m.in. historię Polski leżącej na skrzyżowaniu kultur. Dodał, że pisarka w przejmujący sposób pokazuje otaczającą nas rzeczywistość i jest mistrzynią portretu. Z dużym kunsztem prezentuje swoich bohaterów.
Akademia Szwedzka przyznała polskiej pisarce literackiego Nobla za narracyjną imaginację oraz encyklopedyczną pasję, które reprezentują przekraczanie granic jako formy istnienia.
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury odebrał z rąk króla Szwecji także Peter Handke. Następnego dnia noblista został ogłoszony persona non grata w Kosowie. Austriak otrzymał także zakaz wjazdu do stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewa.
Decyzja Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk wywołała oburzenie wielu mieszkańców Bałkanów. Nie godzą się oni na usprawiedliwianie i negowanie przez Petera Handkego mordów dokonanych przez Serbów na narodach byłej Jugosławii, szczególnie ludobójstwa w Srebrenicy. Handke zasłynął także swoim poparciem dla Slobodana Miloševića, serbskiego polityka i zbrodniarza wojennego. Pisarz przemawiał nawet na jego pogrzebie.
A o bałkańskiej reakcji na Nobla dla Petera Handke opowie w rozmowie z Husajnem Oruczewiczem dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Świat na wskroś.
Królowa brytyjska Elżbieta II powierzyła premierowi Borisowi Johnsonowi misję utworzenia nowego rządu. Johnson został przyjęty przez królową w pałacu Buckingham. Kierowana przez niego partia konserwatywna zdobyła w czwartkowych wyborach samodzielną większość w Izbie Gmin. Uzyskała 364 mandaty na 650 możliwych.
Wyniki wyborcze komentuje dla Świata na Wskroś dr Marcin Galen z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Husajn Oruczewicz rozmawiał z nim tuż po ogłoszeniu wyników brytyjskiego głosowania.
Nie ma wątpliwości co do tego, że wczorajsze wybory to wielki sukces polityczny lidera partii konserwatywnej, premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Odniósł wielki sukces i ma za sobą silną i zdyscyplinowaną partię, która jest gotowa do tego, żeby przystąpić do dalszych negocjacji z Unią Europejską i wynegocjować jak najlepszy dla siebie Brexit. W związku z czym podejrzewam, że formalnie umowa o Brexicie zostanie podpisana najpóźniej w styczniu, a w przeciągu 12 miesięcy zostaną zakończone rozmowy dotyczące przyszłości relacji pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. Dlatego mam radę dla słuchaczy, którzy interesują się albo mają jakieś powiązania z Wielką Brytanią, żeby jak najszybciej uporządkować wszystkie sprawy. Jeśli ktoś jest zainteresowany przyszłością Wielkiej Brytanii albo ma tam rodzinę, to ostrzegam przed tym, że rząd brytyjski może stać się bardzo zdecydowany, może stać się bardzo nieprzewidywalny, może wprowadzać bardzo szybko rozwiązania, które będą źle się odbijać na obywatelach krajów Unii Europejskiej, w tym na nas, na Polakach. Myślę, że Boris Johnson wygrał wybory, które tak naprawdę były plebiscytem. Ludzie głosowali albo za szybkim Brexitem, albo przeciwko. No i tutaj mamy jakby ewidentny dowód na to, że większość Brytyjczyków jednak chce szybkiego, decydowanego rozstania Unią Europejską. Druga sprawa to kwestia Partii Pracy, która wszystko wskazuje na to, że będzie musiała zmienić lidera. I tutaj już sam Jeremy Corbyn, przywódca lejburzystów, już sam zapowiedział, że nie będzie prowadził partii do następnych wyborów i zrobi wszystko, żeby w spokojny, uporządkowany sposób oddać partię w ręce nowego lidera. Nie ma żadnych wątpliwości. W brytyjskiej tradycji porażka w wyborach i to jeszcze tak znacząca porażka oznacza wymianę przywództwa. Być może, chociaż to nie jest już takie oczywiste, zmianę programu politycznego. Trzeba powiedzieć i podkreślić z największą mocą, że to, o czym mówi Boris Johnson, że Wielka Brytania po wczorajszych wyborach jest jeszcze bardziej zjednoczonym krajem, to przeczy faktom. Przede wszystkim takim, że Szkocka Partia Narodowa udowodniła, że jest faktycznym liderem Szkotów. Szkocka Partia Narodowa szła do tych wyborów z obietnicą, że jeśli wygra, to doprowadzi do drugiego referendum niepodległościowego. I większość Szkotów zaufała narodowcom. Praktycznie odnieśli oni jedno z największych zwycięstw w historii. Także należy oczekiwać, że liderzy Szkockiej Partii Narodowej zrobią wszystko, żeby doprowadzić do drugiego referendum niepodległościowego. I jeszcze jedna rzecz. To jest Irlandia Północna. O tym jeszcze się niewiele mówi, ale tam również doszło do historycznych rozstrzygnięć. Po raz pierwszy, jeśli te wyniki się potwierdzą, po raz pierwszy od uzyskania przez Irlandię niepodległości i od podziału wyspy w Irlandii Północnej lojaliści protestanccy stracili większość. Okazuje się, że najprawdopodobniej partie narodowe, te, które sprzyjają zjednoczeniu Irlandii, będą miały więcej przedstawicieli w Westminster. Co ciekawe, również dotychczasowy lider demokratycznych unionistów został pokonany przez swojego odwiecznego przeciwnika i po raz pierwszy od 1922 roku w Belfaście mandat poselski uzyskał przedstawiciel irlandzkiej Sinn Féin. Jeszcze dodam, że wybory kończyły się również wielką klęską dla liderki liberalnych demokratów, która jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadała, że stanie się najprawdopodobniej premierką Wielkiej Brytanii. Te wybory potoczyły się dla niej najgorzej z możliwych i ona sama traciła swój mandat poselski, w związku z czym również trudno sobie wyobrażać, żeby pozostała na czele partii, nie będąc nawet członkinią Izby Gmin.
Wyniki wyborów do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii komentował dla Świata na Wskroś dr Marcin Galent z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na Wskroś.
W świecie na wskroś wracamy do tego, co dzieje się za Oceanem Atlantyckim. W Waszyngtonie, w Izbie Reprezentantów trwają, właściwie można powiedzieć, wchodzą w decydującą fazę rozmowy na temat postawienia prezydenta Donalda Trumpa przed procedurą impeachmentu, czyli procedurą pozbawienia go władzy. Pytanie zasadnicze, czy Izba Reprezentantów będzie w stanie ten wniosek postawić i go przegłosować, i czy on i to automatycznie będzie oznaczało, że będzie musiał pożegnać się ze swoim stanowiskiem.
Ja myślę, że Izba tak, natomiast procedura impeachmentu przewiduje, że zarzuty stawione są przez Izbę Reprezentantów, natomiast z racji tego, że w Stanach Zjednoczonych nie ma sądu konstytucyjnego, to takim w roli sądu występuje Senat. I tu zaczyna się duży problem, ponieważ Izba zdominowana jest przez demokratów i ta będzie głosowała zapewne za impeachmentem i tak pokazywały głosowania w sprawie tych pięciu kwestii, które potem przekształciły się w dwa główne zarzuty postawione prezydentowi Trumpowi, ale co będzie dalej, to nie wiadomo. Prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie i ja jestem tego zdania, że prezydent utrzyma urząd. Przede wszystkim dlatego, że zarzuty wydają mi się nie tyle naciągane, co raczej trudno przekładalne na zrozumienie ich przez Amerykanów czy Amerykanina, takiego przeciętnego wyborcę prezydenta Trumpa, ale także na kogoś, kto się interesuje polityką. A z drugiej strony jest tam ogromny podział polityczny, bo te głosowania w Izbie przed Komisją do Sprawiedliwości ułożyły się po linii politycznej, czyli demokraci głosowali za impeachmentem, republikanie głosowali przeciw, co pokazuje, że tak naprawdę nie chodzi o wyjaśnienie tej sprawy, tylko chodzi po prostu o utrącenie i, mówiąc może kolokwialnie, odstrzelenie prezydenta.
Te zarzuty dotyczą aktywności Donalda Trumpa w naszej części świata, bo one odnoszą się do rozmowy amerykańskiego prezydenta ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie, w której to rozmowie Donald Trump miał uzależniać udzielenie Ukrainie pomocy od decyzji ukraińskiej prokuratury, która miałaby postawić zarzuty niekorzystne dla jego rywala w wyborach prezydenckich, czyli dla jednego z kandydatów demokratów, Joe Bidena, byłego wiceprezydenta za czasów prezydentury Baracka Obamy.
Chodzi o Huntera Bidena, czyli syna wiceprezydenta poprzedniej administracji, który na Ukrainie prowadzi działalność gospodarczą i cała ta konstrukcja opierała się na tym, że prezydent w rozmowie z prezydentem Ukrainy Zełenskim miał poprosić go albo wręcz zaszantażować takim oto argumentem, że jeśli prokuratura ukraińska nie rozpocznie dochodzenia przeciwko działalności młodego Bidena na Ukrainie, to Stany Zjednoczone obetną pomoc finansową, wojskową pomoc finansową dla Ukrainy sięgającą 391 milionów dolarów. I to w argumentacji Izby Reprezentantów, czy właściwie demokratów, którzy stawiają zarzuty prezydentowi, oznacza nadużycie władzy. Dlatego, że w tym krótkim w sumie uzasadnieniu, bo ono liczy 6 stron, przy czym ta szósta to są zaledwie 3 linijki, więc właściwie liczy 5 stron, w tym pisemnym uzasadnieniu mówi się o nadużyciu władzy poprzez naciski na rząd Ukrainy, aby właśnie to dochodzenie zostało wszczęte. W związku z tym oznacza to, że prezydent wykorzystuje swoją władzę po to, żeby wzmocnić swoje szanse wyborcze. I jak gdyby w tym wyścigu, czy w tej walce z republikanami, z demokratami, urząd prezydenta ma przewagę ze względu na to, że takie wszczęcie dochodzenia można by później w kampanii wyborczej wykorzystać, no a to oczywiście przekłada się na głosy.
No ale ten zarzut nie jest bezpodstawny, bo administracja prezydenta Trumpa pod naciskiem także Izby Reprezentantów opublikowała zapis tej rozmowy i tego rodzaju sugestie, czy tego rodzaju powiązanie rzeczywiście padło.
Rzeczywiście tak jest, natomiast cały problem polega na tym, żeby spróbować przełożyć te zarzuty na język polityczny i, tak jakby to powiedzieli policjanci, wykorzystać wiedzę operacyjną w celu procesowym. I tu, wydaje mi się, jest problem, dlatego że trudno chyba będzie uzasadnić, w jaki sposób prezydent, znany z takiego dość swobodnego języka i takiego, powiedziałbym, transakcyjnego podejścia do polityki, miałby osiągnąć tę korzyść. Bo tutaj esencją tego zarzutu jest to, że prezydent wykorzystuje urząd do tego, żeby osiągnąć osobistą korzyść. I to jak gdyby zakłada, że prezydent ten urząd pełniony wykorzystuje nie w celu poprawy położenia Stanów Zjednoczonych czy wzmocnienia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, tylko jest dokładnie odwrotnie. Ja myślę, że to jest taka kwestia, że jak to do końca było, to my nie będziemy wiedzieli. Ukraina faktycznie to opublikowała, natomiast problem jest w tym, że po pierwsze prezydent tego typu manewrami już w Ameryce zasłynął i te znane z początku jego kadencji zwolnienia współpracowników, ministrów, czyli sekretarzy, różnego rodzaju, jakie powiedziałbym, średnio czyste chwyty, czy średnio etyczne chwyty, na ogół nie robią wrażenia. Druga sprawa jest taka, że to się dzieje gdzieś na Ukrainie i tak, no to jest duży kraj, ale dla nas. Natomiast dla Amerykanów Ukraina jest gdzieś daleko w Europie Wschodniej i za bardzo nie wiadomo, czy Amerykanin, myśląc takimi kategoriami, jakimi on myśli i do wizji świata, do której jest przyzwyczajony, będzie w stanie zrozumieć, że istnieje związek między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, a wyborczym zwycięstwem prezydenta Trumpa w przyszłym roku. Tutaj jest, wydaje mi się, słaba rzecz. Tylko... Rozpoznawalność, jeśli mógłbym skończyć, bo rozpoznawalność kwestii europejskich jest w Ameryce po prostu słaba, a wschodnioeuropejskich szczególnie.
Ale wyborcy w Stanach Zjednoczonych, pewnie nie wnikając w niuanse tego, co dzieje się współcześnie na Ukrainie, czy szerzej w tej części kontynentu europejskiego, mogą bardziej precyzyjnie i w bardziej dla siebie zrozumiały sposób patrzeć na fakt, że Hunter Biden te interesy rozpoczął za czasów prezydentury Baracka Obamy, że być może uzyskał wsparcie od swojego ojca i że to z kolei Joe Biden będzie w ten sposób skompromitowany jako wspierający własne dziecko w działalności gospodarczej, w uzyskiwaniu sporych pieniędzy, bo to nie była też znowu taka czysta sprawa, jeśli chodzi o ten biznes, że Hunter Biden po prostu prowadził tam czysto działalność gospodarczą, ale on tam otrzymywał wielomilionowe w dolarach wsparcie. Niektórzy sugerują, żeby załatwiać bardziej przychylne stanowisko administracji Baracka Obamy wobec tego, co dzieje się na Ukrainie.
No, to prawda. Natomiast problem jeszcze jest w tym, że założenie impeachmentu opiera się na takim założeniu, że Biden będzie kontrkandydatem Trumpa w wyborach w przyszłym roku. I wtedy to można by faktycznie wykorzystać. Tymczasem co będzie, jeśli okaże się, że Biden zejdzie, że tak powiem, z linii strzału i wtedy nie będzie takiego bezpośredniego przełożenia i przy pomocy syna nie będzie można uderzyć w ojca.
No ale sam fakt, że on straci te szanse na uzyskanie nominacji demokratów, może być efektem tego, co robi Donald Trump.
Może być, dlatego że wtedy Biden, który na razie uchodzi za takiego dość poważnego kandydata, będzie odsunięty, w związku z tym następny kandydat, czy inny kandydat może być słabszy. I w tym sensie będzie istniało takie przekonanie, że prezydent jak gdyby odsunął tymi właśnie manewrami swojego kontrkandydata. Myślę, że czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało, no ale główny problem polega właśnie na tym, żeby te zarzuty o takim, powiedziałbym, trochę nieetycznym postępowaniu, czy takim kryminalnym postępowaniu przełożyć na kwestie konstytucyjne. I to uzasadnienie jest bardzo krótkie. To widać wyraźnie, że demokraci nie chcieli rozwlekać tego uzasadnienia, tylko skoncentrowali się na takich dwóch najważniejszych przyczynach, bo wspomnijmy jeszcze o drugim argumencie, czy drugim punkcie tego aktu oskarżenia. Drugi jest taki, że prezydent wykorzystuje swoją pozycję do tego, żeby uniemożliwiać dochodzenie. W związku z tym każe na przykład ministerstwom swoim podwładnym blokować dostęp do dokumentów. Poleca, żeby ich nie ujawniać, żeby przeciągać to maksymalnie, odwoływać je w jakiś sposób, nie dawać amunicji przeciwnej stronie. No i to też jest używane, czy tłumaczone tym, co się w tym akcie oskarżenia nazywa abuse of power, czyli po prostu nadużycie władzy. Powiedziałbym tak, to jest sprawa, która się nie skończy szybko, bo horyzont czasowy to są konwencje wyborcze, które odbędą się latem, a przede wszystkim październik, listopad przyszłego roku, czyli tuż przed wyborami. Myślę, że te przesłuchania będą się ciągnęły tak długo, jak długo będą miały paliwo polityczne, jak długo będzie można tym paliwem tam do pieca dorzucać tego właśnie politycznego. Ale też jest to bardzo ryzykowna gra ze strony demokratów, bo oni wiedzą, że jeśli przegrają, to przegrają również prezydenturę. I to jest chyba taki trochę, powiedziałbym, desperacki krok ze strony demokratów, którzy na prezydenta polują od 2 lat i właśnie w trzecim roku to polowanie jakby przyjęło najbardziej jaskrawą formę, bo wciąż nie mogą się pogodzić z tym, że przegrali wybory w 2016.
Ale być może przegrali je w 2016 roku, dlatego że pomogła w tym ingerencja z zewnątrz. To jest w dużym stopniu już udokumentowane, że Rosjanie bardzo silnie ingerowali w proces przebiegu tego głosowania. Nie oczywiście poprzez fałszowanie wyników wyborów, ale poprzez takie rozpowszechnianie czy manipulowanie informacjami, które były, no nie, choćby ujawnienie słynnej sprawy e-maili Hillary Clinton, prawda, czy te dane zostały upublicznione tak, na skutek ataku hakerskiego, który był zlokalizowany w Rosji. Czy nie tworzy się, bo mówimy w dużym stopniu o percepcji przez normalnego amerykańskiego wyborcę, czy nie tworzy się taki obraz u potocznych, prawdziwych Amerykanów, że Donald Trump potrzebuje takiego wsparcia najpierw ze strony Rosji, a teraz ze strony Ukrainy.
Ale problem polega na tym, żeby połączyć te wszystkie zarzuty w jakąś całość i żeby stworzyć z nich taką, powiedziałbym, masę krytyczną, która otworzy oczy przeciwnikom Trumpa albo otworzy oczy tym, na których demokraci liczą, że oni nagle się odwrócą i zaczną głosować inaczej. Tu jest, wydaje mi się, kłopot, ponieważ patrząc na poprzednie próby impeachmentu, tą udaną z Nixonem i tą nieudaną z Clintonem, widać moim zdaniem to, w jaki sposób kontekst decyduje o tym, czy szanse na impeachment są duże, czy są małe. W przypadku Nixona oczekiwano, że prezydent oczyści atmosferę po prezydencie Johnsonie, tymczasem on wciąż to jest dyskutowane, ale zapewne prezydent jednak wiedział o tych podsłuchach w hotelu Watergate, a w każdym razie ta kluczowa kwestia, czyli właśnie nieoddawania części materiałów tych nagrań z Białego Domu, tam tych 26 minut, których brakowało na nagraniach magnetofonowych, przyczyniła się do przekonania, że wśród Amerykanów, że prezydent kłamie. I teraz tu jest ta paralela. Prezydent nie chce dać dokumentów, obecny, nie chce dać dokumentów, w związku z tym kłamie i ma coś do ukrycia. To jest jak gdyby rzecz wspólna. Natomiast patrząc na Clintona, to tam sprawa dotyczyła oczywiście kwestii etycznych, ale takich, powiedziałbym, moralnych. Niemniej Clintona wybroniła sytuacja kraju. Gospodarka go wybroniła, wygrana zimna wojna go wybroniła i właściwie dobre rządzenie krajem. I mnie się wydaje, że z Trumpem będzie dokładnie tak samo. To znaczy, nawet jeżeli te zarzuty będą poważne, to będzie go bronić kontekst. A kontekst jest taki, że trudno na razie, wydaje mi się, te wszystkie argumenty przeciwko prezydentowi połączyć tak, żeby one się przełożyły na decyzję polityczną. Po drugie, bezdyskusyjnie broni go gospodarka, bezdyskusyjnie bronią go rewelacyjne wyniki bezrobocia i po prostu naprawdę dobrze funkcjonująca gospodarka, mimo tego, że jakieś kasandryczne głosy w zeszłym roku często głosiły jej upadek, czy jakieś tam przegrzanie giełdy, czy coś takiego. Jeszcze jest jedna rzecz istotna. W styczniu ukazał się raport Millera i ten raport prezydenta, który, czy atakujący prezydenta, który miał go pogrążyć, jakoś właśnie nie pokazał tych wszystkich rzeczy. W związku z tym moja obawa jest taka, że nie da się tego połączyć w ten sposób i prezydent po prostu wywinie się z tego impeachmentu. Prorokuje również, że wygra wybory.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Świat na wskroś.
Serbskie sympatie Petera Handkego po przyznaniu mu Nobla otworzyły stare rany w krajach Bałkanów Zachodnich, wciąż czerpiących na skutek wojen towarzyszących rozpadowi Jugosławii. Liczni intelektualiści z Bośni, Chorwacji, Kosowa, Północnej Macedonii, Turcji oraz Albanii skrytykowali decyzję Akademii Szwedzkiej o przyznaniu Handkiemu literackiego Nobla, określając austriackiego pisarza apologetą i negocjonistą zbrodni popełnionych w imię serbskiego nacjonalizmu. Handke wywołał oburzenie swoim proserbskim stanowiskiem w czasie konfliktów na Balkanach. Wzburzenie wywołał, publikując w 1996 roku swoją relację zatytułowaną Podróż zimowa nad Dunaj, Save, Morave i Drine oraz Sprawiedliwość dla Serbii, w której Serbowie zostali ukazani jako ofiary wojny domowej oraz zakwestionowani zakwestionowana została masakra w Srebrenicy. Kontrowersje wokół laureata literackiego Nobla dla naszego programu skomentuje dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Tak, rzeczywiście nie cichną kontrowersje wokół przyznania tej literackiej nagrody Nobla Peterowi Handkemu, który jest pisarzem austriackim, ale na Bałkanach jest znany przede wszystkim z niechlubnej roli, jaką odegrał w latach 90. Mianowicie Handke w okresie krwawego rozpadu Jugosławii aktywnie występował z poparciem dla agresywnego reżimu Slobodana Miloszewicza w Belgradzie. No i konsekwentnie próbował relatywizować zbrodnie Belgradu popełniane najpierw w Bośni i Hercegowinie, a później w Kosowie. I jednocześnie przedstawiał w swoich tekstach literackich, między innymi właśnie w Podróży z 1996 roku, ale też w tekstach publicystycznych, Serbów jako główne ofiary wojen związanych z tym rozpadem Jugosławii. A następnie już w latach 2000, kiedy zbrodnie wojenne Belgradu były coraz lepiej dokumentowane, coraz lepiej już rozpoznane prawnie i coraz skuteczniej sądzone, Handke pozostał lojalny wobec Miloševića, to znaczy mówi się o tym, że regularnie odwiedzał go w więzieniu w Hadze, a też pojawił się na jego pogrzebie w 2006 roku w Belgradzie. No i wreszcie Handke nie wahał się negować takich wydarzeń, które negować bardzo trudno, czy też których zanegować się nie da, tak jak na przykład ludobójstwo w Srebrenicy, czyli najstraszniejszą zbrodnię z lat 90., o której wiadomo od dłuższego czasu, że została z premedytacją popełniona przez siły bośniackich Serbów. No i stąd te kontrowersje wokół postaci Handkego, które się rozpoczęły ponad 2 miesiące temu, to znaczy w październiku, kiedy Komitet Noblowski ogłosił decyzję o wyborze Handkego jako laureata. I wtedy z regionu zaczęły płynąć głosy jednoznacznie potępiające tę decyzję. Przede wszystkim z Bośni i Kosowa, czyli z państw, gdzie wojna zebrała najstraszniejsze żniwo, ale także z państw solidaryzujących się z nimi. To jest przede wszystkim Chorwacja, Albania, Północna Macedonia, ale też Turcja na przykład. Te decyzje Komitetu Noblowskiego zdecydowanie potępiały zarówno elity polityczne tych państw, jak i intelektualiści, jak i lokalne stowarzyszenia skupiające ofiary wojny. Przewodnicząca Stowarzyszenia Matki Srebrenicy publicznie nazwała decyzję Komitetu Noblowskiego żałosną i zażądała odebrania nagrody Handkemu. Przez ostatnie 2 miesiące część międzynarodowego środowiska pisarzy w porozumieniu z działaczami na rzecz praw człowieka prowadziła kampanię wpływu na Komitet Noblowski, by skłonić jego przedstawicieli do zmiany decyzji. Ta kampania odniosła pewien skutek niewielki, taki mianowicie, że 2 członków komitetu zrezygnowało, a kilku postanowiło nie brać udziału w tegorocznej uroczystości, ale nie udało się zmienić decyzji komitetu, w związku z czym państwa protestujące oficjalnie zbojkotowały uroczystość, a niektóre instytucje, na przykład centralne instytucje Kosowa, uznały Handkego za persona non grata w swoim państwie. No ale to jednak tylko jedna strona medalu, bo w sprawie Handkego, podobnie jak wielu innych, Bałkany nie mówią jednym głosem. Entuzjastycznie do decyzji Komitetu Noblowskiego odniósł się prezydent Serbii Aleksandar Vučić, który wbrew rzeszy sceptyków ogłosił Handkego nie tylko wielkim twórcą i wielkim intelektualistą, ale także osobą moralnie nieskazitelną, co oczywiście wywołało furię strony przeciwnej. Vučić powiedział także, że od dziś Serbia ma 2 swoich noblistów. Pierwszym był Ivo Andrić, a drugim jest Peter Handke. Oczywiście wsparcia Handkemu udzieliły też niektóre stowarzyszenia serbskich pisarzy, ogłaszając go swoim honorowym członkiem. I przypadek Handkego jest o tyle skomplikowany, że jego bogata twórczość literacka, ta sprzed lat 90., z lat 60., 70., powszechnie i nie bez przyczyny jest uznawana za wybitną. To są znane, czytane i doceniane powieści, eseje, dramaty. I sam Handke pozostaje dziś jednym z najbardziej wpływowych pisarzy w Europie. To nie jest przesadą powiedzieć coś takiego w jego przypadku, a jednak jego silnie proserbskie stanowisko polityczne w latach 90., no i ta obrona nie do obrony kryminalnego reżimu Miloševića, no kładzie się cieniem na te dokonania. I to otwiera przed nami poważne, szersze pytanie, mianowicie na ile przy ocenianiu dokonań jakiegoś człowieka, jakiegoś twórcy, możemy brać pod uwagę tylko wartość artystyczną jego dzieł, tych, które są wybitne, a na ile powinniśmy jednak patrzeć na niego przez pryzmat tego, jakim był człowiekiem w ogóle, to znaczy jakich wyborów politycznych dokonywał, jakich wartości bronił, jakich ludzi wspierał swoim autorytetem. Innymi słowy, na ile powinniśmy oddzielać wybitną nierzadko twórczość, od moralnie nieakceptowalnych zachowań w sferze publicznej, a na ile patrzeć na te dwie kwestie jako na pewną całość, nierozerwalną całość. No wydaje się, że w przypadku Handkego opinia publiczna w Europie i na Bałkanach wypowiedziała się w tej sprawie jednoznacznie. To znaczy, gdy kwitnie, tak jak dzisiaj, polityka wzajemnych podziałów, gdy mamy czasy polaryzacji politycznej, takie jakie mamy dzisiaj, z pewnością nie ma miejsca na niuanse i różne odcienie szarości i wybór musi być prosty. To pokazał spór wokół Handkego, to znaczy, że Handke może być dzisiaj uważany albo za jednoznacznie dobrego, przez mniejszość, ogromną mniejszość, albo za jednoznacznie złego. Tak wyglądają czasy polaryzacji politycznej, jakie mamy dzisiaj w Europie i na Bałkanach.
O kontrowersjach wokół przyznania Literackiej Nagrody Nobla za 2019 rok Austriakowi Peterowi Handke mówił dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Husajn Oruczewicz.
Świat na wskroś.
Dziękujemy dziś Państwu za uwagę.
Włodzimierz Batuk
i Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.